Moi drodzy, stoimy u progu nowego roku. To jest jakaś czasowa bariera. Jest to pewien podział, który siłą rzeczy zmusza nas do pewnych analiz, przemyśleń, refleksji. Jest to bariera, która pozwala nam dokonać pewnych podsumowań, a także wyznaczać plany na kolejny czas. Kiedy czytamy historię biblijną, okazuje się, że pewne ważne wydarzenia wręcz układały pewne ramy czasowe. Na pewno pamiętacie takie wydarzenia, które wręcz stały się początkiem jakiegoś nowego etapu czasu. Wiemy doskonale, że narodzenie Pana Jezusa wyznaczyło jakby nową erę, że od tego momentu mierzy się czas chrześcijaństwa. Często mówimy o wydarzeniach przed i po narodzeniu Chrystusa, ale Biblia jest pełna innych wydarzeń, które również wyznaczyły nowy etap czasu. Mam na myśli wydarzenia, które zostały opisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, Księdze Wyjścia, a tam konkretnie cała historia, która związana jest z Egzodusem. Wyjście narodu wybranego z Egiptu dało początek nowemu etapowi czasu. Pierwszy miesiąc, miesiąc Nisan, związany był z tymi wielkimi wydarzeniami wyjścia potężnej grupy narodu izraelskiego z Egiptu. Moi drodzy, wróćmy do tamtych czasów, żeby znaleźć pewne refleksje, pewne myśli, które dzisiaj nam w XXI wieku mogą być pomocne i przydatne, mogą być dla nas wartościowe. Gdybyśmy czytali 11, 12 i kolejne rozdziały drugiej Księgi Mojżeszowej, Księgi Wyjścia, to znajdziemy tam Boga, który okazał swoją moc. Boga, który pośród wielu różnych egipskich posągów, wielu różnych mitów, legend, bóstw, pokazał moc, której nic nie mogło się równać. Bóg, który jest Bogiem żywym. Bóg, który jest Bogiem Abrahama. Bóg, który jest Bogiem Izaaka. Bóg, którego Mojżesz spotkał w płonącym krzewie. Ten, który posłał go do jego współbraci do Egiptu. Gdybyśmy tak z taką kronikarską dokładnością studiowali ten 11 i wcześniejsze rozdziały, kolejne rozdziały drugiej Księgi Mojżeszowej, to odczulibyśmy atmosferę tamtych wydarzeń. Chcielibyście oglądać te wszystkie plagi, które spadały na Egipt, w których Pan Bóg systematycznie demaskował bezsilność pogańskich bogów. Kiedy moglibyśmy oglądać Nil, który zamienia się w krew, moglibyśmy oglądać plagę żab, wrzodu, wielu innych i w końcu to ostatnie Boże uderzenie, kiedy wielki płacz rozlega się w całej egipskiej krainie, kiedy tylko w domach Izraelitów nie słychać tego płaczu, bo na odrzwiach tych domów widnieje krew baranka. Kiedy Faraon przerażony mocą Boga Izraelitów, nareszcie każe im wyruszać, opuszczać domy i formować wielki, wielki korowód, wielki szyk, który wyrusza gdzieś w kierunku pustyni. Chcielibyście oglądać te rzeczy? Doświadczyć mocy Boga, który pokazał całą swoją potęgę, który pokazał, gdzie leży różnica między religią stworzoną przez ludzi, a religią, która oparta jest na Bożej mocy, na żywym Bogu. Jestem przekonany, że te wszystkie wydarzenia wywarły wielki, wielki, ogromny wpływ nie tylko na Izraelitach, ale także na Egipcjanach. Wszyscy o tym mówili, bo to było coś niezwykłego, coś, czego nie dało się pominąć milczeniem. Bóg, który okazał się Bogiem żywym. Ale kiedy wyruszył ten wielki tłum, zostawiając za sobą gdzieś tam Egipt, zrozpaczonych Egipcjan, pogrążonego w smutku Faraona, czytamy, że sytuacja zaczęła się diametralnie zmieniać. Czytam 14 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, wiersz 10 do 12. A gdy zbliżył się Faraon, Izraelici podnieśli oczy, a ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana. Rzekli do Mojżesza, czy brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie, zostaw nas w spokoju. Chcemy służyć Egipcjanom, lepiej bowiem było nam służyć im, niż umierać na tej pustyni. Minęło kilkanaście godzin, a oto nastroje pośród ludu Bożego diametralnie się zmieniają. Ci, którzy niedawno wiwatowali na cześć Boga, który stanął po ich stronie, który dopełnił obietnic złożonych patriarchom, ci sami ludzie, bladzi z przerażenia, oglądali się wstecz i widzieli gdzieś tam za sobą na horyzoncie coraz bardziej pojawiający się, powiększający się tuman kurzu, a to sygnał, że rydwany Egipcjan zbliżają się. Był to sygnał, że niedługo dojdzie do starcia, które może być starciem ostatecznym, starciem na śmierć i życie. Potraficie wyobrazić sobie ten lęk, który narasta z każdą minutą, gdy coraz wyraźniej słychać wojenne okrzyki, gdy pędzą w kierunku Izraelitów pojazdy bojowe, gdy coraz wyraźniej widać wojska nieprzyjaciela. To już koniec, być może mówili niektórzy. Czy nie było grobów w Egipcie? Mówiliśmy, zostaw nas w spokoju, lepiej było nam żyć w niewoli. Na ustach tych ludzi nagle zabrakło Pana Boga. Ci, którzy jeszcze do niedawna wiwatowali na cześć Stwórcy, ci sami ludzie, przerażeni, zlęknieni, pozbawieni nadziei, życzyli sobie tylko jednego, wrócić do Egiptu i żeby wszystko trwało po staremu. Czytamy dalej, 14 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej, wiersz 13 i 14. Mojżesz odpowiedział ludowi, nie bójcie się, pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje wam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy bądźcie spokojni. Chyba jedyny głos, głos wiary, ufności, który rozlegał się na tle tego chóru zwątpienia i przerażenia. Nie bójcie się. Pozostańcie na swoim miejscu. Zobaczycie zbawienie od Pana. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie za was walczył. Wy zaś bądźcie spokojni. Być może Mojżesz krzyczał, próbował przekonywać, ale lęk był tak potężny. Strach, który sparaliżował, który obezwładnił, który pozostawił tylko jedną świadomość. Za chwilę będzie po nas. Zginiemy my sami, nasze dzieci, zginą nasze marzenia. Jacy naiwni byliśmy, że poszliśmy za głosem Mojżesza. Gdzie jest Bóg? Gdzie On teraz jest? Kto nas teraz ochroni, kiedy przed nami pustynia równa jak stół? Nie ma za co się schować, nie ma żadnej kryjówki, a wściekli, rozzłoszczeni do granic możliwości żołnierze egipscy są coraz bliżej. Faraon na pewno nam nie przebaczy. Tylko Mojżesz próbował zachować wiarę. Tylko on widział dalej niż na wyciągnięcie swojej dłoni. On widział zwycięstwo, on widział Bożą moc, on nie zwątpił. I oto nagle dzieje się coś, czego nikt nie przewidział. W sytuacji bez wyjścia, kiedy za plecami była pustynia, przed nimi morze, nagle wody zaczynają się formować w wały, woda rozstępuje się, pojawia się droga, której nikt do tej pory nie dostrzegał, przejście dla ludu Pana. I przeszli, powoli, mozolnie, przedostali się na drugi brzeg, a z tego drugiego brzegu wszystko wyglądało inaczej. Ci, których się lękali, zginęli w odmętach. Problem, który wydawał się problemem nie do rozwiązania, przestał być problemem. Krzyki przerażenia, które paraliżowały ich jakiekolwiek działanie, zamieniły się, i to jest paradoks, zamieniły się w pieśń uwielbienia. Drugi brzeg. Brzeg, którego jeszcze wcześniej nie mogli sięgnąć swoją wyobraźnią. Brzeg, który był nierealny, nieosiągalny. Drugi brzeg. A widok z tego drugiego brzegu był zupełnie inny, zupełnie odmienny. Czytamy w 14 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, wiersz 31 i dwa pierwsze wiersze w 15 rozdziale tejże księgi. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana, uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z Nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana. Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca jego pogrążył w morzu. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa. Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim uwielbiać go będę. On Bogiem ojca mego. Będę go wywyższał. Podoba wam się ta pieśń? Jest piękna, prawda? Pieśń zwycięstwa. Pieśń, która wywyższa Boga, pokazuje jego moc. Ten, który pokonał wrogów. Ten, który otworzył wyjście. Który dał rozwiązanie. Będę go wywyższał, bo to jest Bóg moich ojców. Jest to Bóg mocy. Piękna pieśń. Pieśń zwycięstwa. Szkoda, że zaśpiewana troszeczkę za późno, czyż nie? Czy można było tą pieśń zaśpiewać jeszcze na tamtym brzegu? Czy można było tą pieśń ufności i wiary wznieść Bogu wtedy, kiedy jeszcze nie było rozwiązania? Po ludzku rzecz biorąc, nie. Prawdopodobnie my wszyscy, gdybyśmy znaleźli się w tym wielkim tłumie opuszczającym Egipt i zobaczyli za sobą zbliżające się wojska Egipcjan, być może my sami byśmy krzyczeli tak jak oni. Czy nie było grobów w Egipcie? Czy nie było grobów w Egipcie po to, żebyśmy umierali teraz na pustyni? Mojżeszu, dlaczego nas oszukałeś? Dlaczego nas wyprowadziłeś na pustynię tylko po to, żebyśmy zginęli my i nasze dzieci? Być może my byśmy tak właśnie krzyczeli. Ale tam, na drugim brzegu, wszystko wyglądało inaczej. Nie było Egipcjan, nie było Rydwanów, nie było wojennych okrzyków, był tylko Mojżesz, tylko my i Bóg, który rozdzielił wody. Jak łatwo było wtedy śpiewać. Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca jego pogrążył w morzu. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa. Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać go będę. On Bogiem mego ojca, będę go wywyższał. Gdyby ta pieśń zabrzmiała jeszcze na tamtym brzegu. Ale tylko Mojżesz wołał. Uspokójcie się. Pan będzie walczył, Pan zwycięży. Ujrzycie jego moc. A tych, którzy was ścigają, już nigdy więcej nie zobaczycie. Kto wtedy w to wierzył? Kto okazał wiarę? Moi drodzy, każde nasze doświadczenie składa się jakby z dwóch etapów. Z samego doświadczenia oraz zwycięstwa nad próbą. My też jesteśmy stawiani każdego dnia w różnych sytuacjach, może mniejszego kalibru niż o czym mówimy w tej chwili. Być może dotyczą te doświadczenia mniejszych decyzji. Może jest mniejsze ryzyko, może nie są to doświadczenia tak niebezpieczne. Ale bardzo często Pan Bóg nas stawia w podobnych sytuacjach, kiedy stajemy w punkcie, z którego nie ma wyjścia. Kiedy nasze ludzkie możliwości się kończą i właściwie znikąd pomocy. Co wtedy robimy? Czasami zaczynamy narzekać. Czasami zaczynamy szemrać i mówimy, Panie Boże, dlaczego mnie przyprowadziłaś właśnie tutaj? Dlaczego tu się znalazłem? Dlaczego nie ma wyjścia? Dlaczego tyle problemów, kłopotów, niebezpieczeństw i znikąd pomocy? Panie Boże, czy nie było lepiej zostawić mnie gdzieś tam z dala od Ciebie, żebym mógł prowadzić zwykłe, spokojne życie? Ale ja poszedłem Twoją drogą, drogą wiary, drogą chrześcijaństwa i co mnie spotyka? Kłopot. Każdy potrafi śpiewać pieśń zwycięstwa po Bożej interwencji. Ilu z nas potrafi śpiewać pieśń zwycięstwa, zanim Pan Bóg zacznie działać? Opierając się na wierze, opierając się na wcześniejszych doświadczeniach, tak jak oni mogli się opierać na doświadczeniach, które wynieśli ze sobą z Egiptu. Czy mieli podstawy, żeby ufać Bogu? To nie jedno. Widzieli Boga w działaniu. Widzieli Boga, który pokonuje wszystkich pogańskich bożków. Oni wyszli pełni nadziei, ale ta nadzieja gdzieś tam po drodze zgasła. Teraz mamy tańczącą Miriam, mamy tańczące dziewczęta, mamy rozpląsany obóz Izraelitów, tamburyny, bębenki, piszczałki, wszyscy śpiewają pieśni ku chwale Boga zwycięzcy. Szkoda, że tej pieśni nie było słychać jeszcze na tamtym brzegu. Tak naprawdę, to chyba tylko Mojżesz miał prawo zaśpiewać tą pieśń. Zgodzicie się ze mną? Biblia mówi o tym, że kiedyś, gdy staniemy przed Bogiem, będziemy śpiewali pieśń baranka i pieśń Mojżesza. Pieśń tego, który przeszedł przez trudne doświadczenia. Czy będziemy mieli prawo śpiewać tą pieśń? W sytuacji, kiedy często w naszym życiu, takim codziennym chrześcijańskim, wolimy unikać problemów, niż się z nimi zmierzyć. Wolimy pójść szeroką drogą, która ominie przeszkodę, niż wziąć się z tą przeszkodą za rogi i próbować ją rozwiązać. Życie chrześcijańskie bardzo często wymaga ofiary, wymaga walki, wymaga silnej wiary, która zaprzecza rozsądkowi. Czy jesteśmy gotowi podjąć właśnie takie wyzwanie? Jest taki psalm. Psalm 137. Bardzo współczesny psalm. Jeżeli macie Biblię, sięgnijcie wraz ze mną do tego psalmu. I tam będziemy czytali pierwsze cztery wiersze. Nad rzekami Babilonu tam myśmy siedzieli i płakali. Kiedyśmy wspominali Syjon. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy, bo tam żądali od nas pieśni ci, którzy nas uprowadzili. Pieśni radośni ci, którzy nas uciskali. Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni syjońskich. Jakże możemy śpiewać pieśń pańską w obcej krainie? Psalm, który być może początkowo wydaje się nie mieć żadnego związku z tą wcześniejszą historią, ale jednak on ma związek i to bardzo solidny. Spróbujmy się wczuć w sytuację Izraelitów, którzy zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej. Daleko od świątyni, daleko od ojczyzny. Wiele bólu, który łączył się z tymi dramatycznymi wydarzeniami związanymi z okupacją babilońską. Wielu z tych ludzi tam w Babilonie, uprowadzonych daleko od ojczyzny, wielu z tych ludzi było poranionych, miało wiele traumatycznych wspomnień. I tam właśnie do tego narodu, do narodu Bożego przychodzili Babilończycy z pewnym oczekiwaniem, z pewną prośbą. Jaką? Zaśpiewajcie nam jedną z pieśni syjańskich. Zaśpiewajcie nam pieśń nadziei, pieśń chwały, pieśń, która wniesie w nasze życie coś ożywczego, coś pełnego nadziei. Dziwne żądanie, czyż nie? Jak to śpiewać ludziom, których nienawidzimy z całego serca? Jak śpiewać ludziom, których nie lubimy, którzy zadali nam tyle bólu? A oni proszą o pieśni syjońskie. My jako chrześcijanie żyjemy w tej chwili na wzór takiej malutkiej wysepki pośród oceanu, różnego rodzaju poglądów, trendów, mód i tak dalej. Żyjemy wśród ludzi, którzy często nie rozumieją nas, czasami nas nie lubią. Żyjemy na terenie wrogo, jakby ktoś mógł powiedzieć, dlatego że wokół nas niestety panują prawa, które są często dalekie od praw Biblii, od praw Chrystusa. Jak w tym wszystkim zachować spokój i nadzieję? Jak wobec tych wszystkich trudności, wobec ludzi, którzy nas często nie rozumieją albo wręcz nas nie lubią, jak zachować swoją radość, swoje szczęście? Nad rzekami Babilonu, tam myśmy siedzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy, bo tam żądali od nas pieśni ci, którzy nas uprowadzili. Pieśni radości ci, którzy nas uciskali. Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni syjońskich. A cóż to za pieśń? My mamy w naszym kościele śpiewnik, który się dokładnie tak nazywa. Pieśni syjońskie. O czym są te pieśni? Pieśni chwały i uwielbienia. Pieśni nadziei i radości. Pieśni obietnic, które spełnią się już niedługo, kiedy Pan Bóg powróci. Czy śpiewamy te pieśni w obliczu trudności i problemów? Babilończycy widzieli ludzi, którzy mieli tak jak oni swoje problemy, cierpieli tak samo jak oni, lecz mimo to mogli śpiewać i radować się oraz zachować swoją wiarę nawet w najczarniejszej godzinie życia. Babilończycy widzieli, że Judejczycy mają skarb, który jest dla nich tylko marzeniem. Mogli w tych wszystkich kłopotach mieć oparcie w swoim Bogu. Zaśpiewajcie nam pieśń. Ludzie dzisiaj zdają się mówić, możecie pokazać nam cud. I nie chodzi o cud rozdzielenia morza. Nie chodzi o cud morza, które pochłonęłoby nas. Nie oczekujemy od was cudów uzdrawiania. Chcemy zobaczyć, jak można w ciężkiej próbie zachować radość, nadzieję. Jak pośród trudności zachować spokój duszy. Jak patrzą na nas nasi najbliżsi, nasi sąsiedzi? Kiedy przychodzą do nas ze swoimi kłopotami, narzekaniem, bolączkami, trudnościami, rozgoryczeniem, czy siadamy razem z nimi i przyłączamy się do tego chóru narzekania? Czy łączymy się z nimi w takim psioczeniu na ten świat? W takim marazmie, takiej beznadziei, w takim smutku? Czy razem z naszymi sąsiadami mówimy, będzie coraz gorzej, nie ma żadnej nadziei, kłopoty będą się mnożyły, bo taki jest ten czas. Ten świat się kończy i koniec i po prostu tak będzie. Czy w tym chórze smutku stać nas na głos nadziei? Mojżesz, zanim przekroczył Morze Czerwone, zanim zobaczył te rozdzielające się wody, mówił, uspokójcie się. Zobaczycie Pana Boga w działaniu, zobaczycie, jakie zwycięstwo nam zgotował. Te problemy, które dzisiaj depczą wam po piętach, one znikną. Zobaczycie. I morze rozdzieliło się. I Pan Bóg otworzył drogę, której nikt wcześniej nie widział. I Pan Bóg dał zwycięstwo. I nastał ten drugi brzeg. Brzeg, na którym stres zaniknął. Było już po problemach, było po kłopotach. Widzieliśmy Jego chwałę. Jak dzisiaj to wygląda w Twoim i w moim życiu? Moi drodzy, być może jutro zacznie się Twoja pustynia lub moja. Być może jutro Pan Bóg dopuści w naszym życiu doświadczenie, które wypróbuje naszą wiarę. Chcemy kiedyś stanąć na morzu ze szkła i zaśpiewać pieśń Baranka i Mojżesza. Ale czy stanie się to? Czy stanie się to i czy to będzie możliwe, kiedy dzisiaj nie potrafimy w drobnych sprawach zachować ufności w Bogu. Kiedy dzisiaj te drobniutkie doświadczenia rozkładają nas na łopatki i czujemy się tacy bezsilni. Kiedy dzisiaj nie potrafimy zaufać Bogu w tych drobiazgach, w tych ziarenkach. Zaśpiewajcie nam pieśni syjońskie. Moi drodzy, bardzo bym chciał, abyśmy w tym nowym nadchodzącym roku umieli śpiewać Panu Bogu pieśń wiary. Abyśmy odrzucili od siebie te szatańskie refreny, które często mówią, to niemożliwe, To się nie uda. To sytuacja bez wyjścia. Szatan lubi, kiedy śpiewamy taką pieśń. Kiedy opuszczamy zrezygnowani ręce i mówimy, nic się nie da zrobić. Ale Pan Bóg nuci nam do ucha inną pieśń. Zaufaj. Bądź wierny. Uwierz. Zwyciężysz. Ja mam moc. Jestem z wami aż do skończenia świata. Czy słyszysz tą pieśń w swoich uszach? Czy chcesz ją śpiewać i dodawać innym otuchy, nadziei? Moi drodzy, kolejny rok, 2009 już. Nie wiemy, jak długo jeszcze Pan Bóg pozwoli istnieć temu światu. Nie wiemy, ile jeszcze tygodni, miesięcy przed nami, ale to nie ma znaczenia. Ważne jest to, w jakim duchu wkroczymy na ten drugi brzeg. Jaki to będzie brzeg? Próbujecie wyobrazić go sobie? Przechodzimy przez doświadczenia, przez trudności, przez kłopoty, ale Pan Bóg jest ten sam. Uspokój się, mówi Mojżesz. Zaufaj Panu. On sam będzie walczył. Tych problemów, tych kłopotów, które depczą wam po piętach, nie ujrzycie już nigdy. Zaufaj, uwierz, bądź wierny. Życzę każdemu z nas, naszemu zborowi, kościołowi, ażeby ten 2009 rok był rokiem wiary, zaufania i zwycięstwa. Uczmy się już dzisiaj, moi drodzy, śpiewać pieśń Baranka i Mojżesza. To jest chór, w którym nikogo z nas nie może zabraknąć. Czy jesteście gotowi na to doświadczenie? Czy chcecie pielęgnować swoją wiarę, zacieśniać swoje relacje z Chrystusem po to, aby wejść na ten drugi brzeg i mieć prawo, by śpiewać pieśń zwycięstwa? Niechaj Pan Bóg nam w tym dopomoże i niechaj pozwoli nam przekroczyć te wszystkie bariery, problemy z podniesionym czołem, z niezachwianą wiarą, z ufnością, że ten, który rozpoczął w nas swoje dzieło, dokona go, że Chrystus, który jest obok nas, wczoraj, dziś i jutro jest ten sam, nie zmienia się, jest pełen mocy. Niechaj Pan Bóg nas napełni zwycięstwem. To jest moja modlitwa, moja prośba i moje marzenie dla nas wszystkich. Amen.